Witam wszystkich na piątej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, pierwszej po wakacjach. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, pełni energii do nauki. Witam serdecznie naszych gości, panią Małgorzatę Kaźmierczak oraz pana Piotra Pawłowskiego. Przechodzimy do komunikatów. Ja jeszcze sobie tylko pozwolę powiedzieć, tak poinformować, że jeżeli ktoś musi opuścić sesję podczas jej trwania, to proszę, aby podszedł tutaj do listy obecności, która się tutaj znajduje, no i napisać, że tam wyszedłem mniej więcej o godzinie tej i tej. To zawsze jest łatwiejsze przy późniejszym pisaniu protokołu. Przechodząc dalej, tutaj ode mnie taka informacja. Wczoraj z panią Krewniak oraz panią Strzelec byłem w Urzędzie Marszałkowskim na takim spotkaniu w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Bardzo ciekawa inicjatywa. Zachęcam, zwłaszcza, że no jako radni możemy. I też nawet jeżeli ktoś z was by chciał albo chciała, no to jako radni właśnie mamy większe szanse, ponieważ no, tam nie ma takiego głosowania, tylko wybiera się właśnie poprzez, jest komisja, która wybiera tam no, poprzez działania, pisze się tam, opisuje się wszystkie swoje działania. Zaraz wam, wyślę wam później na grupę szczegóły do tego. Zachęcam, inicjatywa bardzo ciekawa. Pisałem też na grupie w sprawie spotkania z gruzińską młodzieżą. Wstępnie zgłosił się Oskar, ale byłbym wdzięczny, Oskar chyba też, jeżeli więcej osób by się zgłosiło, zwłaszcza, że no, inicjatywa również ciekawa i byłoby super, gdyby więcej osób było chętnych. Ja niestety nie mogę, wtedy mnie nie będzie w Gdańsku. Oraz i jeszcze trzecia informacja. Jako Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, no jako prezydium, zostaliśmy poproszeni do promocji konkursu na nauczyciela i dyrektora roku. Jako prezydium razem z Wiktorią i Samborem udało nam się zrobić króciutki filmik promujący do głosowania. Na dniach go wstawimy, zresztą sami go zobaczycie. No i byliśmy też tam poproszeni o dalszą promocję tego wydarzenia. Ode mnie to wszystko. Zapraszam, Wiktoria.
Okej, więc ja bym chciała tak krótko streścić nasze jedno, wydaje mi się, że z ważniejszych wydarzeń tej kadencji w ogóle. Więc tak, w ostatni weekend lipca, 30 i 31, na skwerze Heweliusza, podczas jarmarku Świętego Dominika, odbyło się Święto Równości. Jak wiecie, od kwietnia wspólnie planowaliśmy to wydarzenie. Mieliśmy swoje stanowisko, na którym w sobotę koordynowaliśmy grą terenową na temat różnych rodzajów dyskryminacji, która została stworzona przez Wydział Rozwoju Społecznego. Tego dnia odbyła się również debata Równość a przyzwoitość, wyzwania XXI wieku, którą moderował Jakub Hamanowicz. Jej gośćmi byli reprezentanci młodzieżowych rad Poznania, Krakowa, Opola oraz Lublina. W tym dniu odbyły się również pierwsze międzypokoleniowe czytanki, w których wzięła udział Marianna. Czytano polskie legendy. Na podsumowanie dnia odbyły się trzy koncerty zespołu The Fugitives, Zabrowskiego oraz Srocha. W niedzielę odbyły się drugie międzypokoleniowe czytanki. Ja oraz Michał czytaliśmy gdańskie legendy, a seniorzy prezentowali swoją prozę oraz poezję. Po południu został wyświetlony film Gran Torino. Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja pomiędzy seniorami a młodzieżą na temat międzypokoleniowych wątków poruszonych w filmie, w której również wzięłam udział wspólnie z Michałem. Przez obydwa dni można było pomalować równościowy mural, który został stworzony we współpracy m.in. z Edwardem Pytlosem. Odwiedzający mogli wymienić swoje ubrania oraz rośliny na przygotowanych przez nas stanowiskach oraz napisać, czym jest dla nich równość, na specjalnych ściankach. Jako koordynatorka całego wydarzenia chciałabym jeszcze raz podziękować mojemu całemu zespołowi, Martynie, Igorowi, Jakubowi i Michałowi. Dziękuję również Kacprowi i Zuzannie Żakowskiej za świetne współprowadzenie wydarzenia. Romie oraz Łukaszowi za wytrwałość w prowadzeniu stanowisk z wymianą roślin oraz ubrań. Alicji za pomoc w malowaniu muralu. Mariannie za udział w międzypokoleniowych czytankach i Wiktorii, Oskarowi, Filipowi oraz Mateuszowi za pomoc w prowadzeniu naszego stanowiska. Jestem dumna, że pierwszy raz w historii jako Młodzieżowa Rada mogliśmy być partnerem jarmarku i dołożyć swoją cegiełkę do tak ważnego wydarzenia. Stworzyliśmy wspólnie coś naprawdę świetnego, a współpraca z wami była czystą przyjemnością. Mam nadzieję, że nie był to ostatni raz i liczę na więcej wspólnych wydarzeń. Dzięki.
Ja myślę, że wszelkie brawa właśnie należą się dla Wiktorii, ponieważ gdyby nie ona, no to teraz by się nie chwaliła tym wszystkim, także... Dobra, dziękuję bardzo, Wiktoria. Przechodzimy teraz do uchwał. Zaczynając od uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Uchwałę zreferuje pani Małgorzata Kaźmierczak. Zapraszam.
Dzień dobry. Słychać mnie? Super. Małgorzata Kaźmierczak, jestem psychologiem, koordynatorem projektów edukacyjnych w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, a od paru tygodni zajmuję się również koordynowaniem, monitorowaniem działań związanych ze Zdrowe Love. Chciałabym w kilku zdaniach, krótką prezentacją opowiedzieć o programie. Proszę o następny slajd. Jak zapewne wiecie, program jest mocno oparty na uchwale z pierwszej tej z 2017 roku i drugiej z 29 października 2020 o przedłużeniu programu. Linki do uchwał pewnie gdzieś były przesłane, są znane, więc nie będę wchodziła szczegółowo. Poproszę następny slajd. To, co jest ważne, to jest to, że to, co my jako ośrodek chcemy robić we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Gdańska, to jest ten moduł edukacyjny, ale tak naprawdę całość programu, i musimy o tym pamiętać, to również dofinansowanie leczenia in vitro i wsparcie, pomoc psychologiczna dla rodzin, które się z tym kłopotem borykają, to w mieście działa naprawdę prężnie. Ostatnio słyszałam informację, że prawie chyba 400 dzieci urodziło się już w ramach tego programu. Nasza cegiełka to jest ten ostatni moduł, moduł edukacyjny, i tutaj bardzo nam zależy na tym, żebyśmy wspólnie zadziałali. Poproszę dalej. Ważne też, żebyśmy wiedzieli, że program, jakby ta identyfikacja, cały program powstał dlatego, że są określone problemy, które zostały wcześniej zidentyfikowane. Tutaj mamy je wymienione. Najważniejszy to właśnie ta rosnąca skala problemu niepłodności w Polsce, ale też niewystarczające kompetencje rodziców w zakresie wiedzy na temat wychowania seksualnego, rozwoju psychoseksualnego młodzieży, tak myślę, oraz niewystarczająca wiedza młodzieży na temat tego zdrowia prokreacyjnego i rozwoju psychoseksualnego. Stąd następny slajd. Cel naszego programu, właściwie są dwa główne cele, tak? Czyli podniesienie tego poziomu wiedzy, ja już powiem tak, bez doczytywania, i zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie wychowania seksualnego, myślę, że psychoseksualnego, chcemy też troszeczkę szerzej w tym zakresie iść. Następny slajd. Jeśli chodzi o merytoryczne podstawy programu, to co przygotowujemy, jest naprawdę mocno osadzone w twardych rekomendacjach naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia, europejskie też standardy. Mamy tutaj również raport z tego, jak dotychczas program Zdrowe Love w Gdańsku przebiegał, więc tych doświadczeń również będziemy czerpać. Są również rekomendacje, to tak bardzo malutko tam widoczne, Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, dotyczące programu. Tak więc chcę podkreślić, że wszystko to, co robimy w ośrodku w ramach naszych tych działań, jest mocno oparte na dowodach naukowych. Kolejna rzecz, która też jest precyzyjnie określona, to grupy docelowe. One wynikają po prostu z uchwały, której wszyscy musimy się trzymać. Czyli to działanie tego modułu edukacyjnego będzie skierowane do uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży w wieku 15-16 lat. My w ośrodku, to jest też do dyskusji, do wspólnej pracy, uważamy, że te grupy docelowe można troszkę rozszerzyć. Takie jest nasze przynajmniej zdanie. Kolejna rzecz, organizacja programu. Tak mniej więcej na ten moment wygląda szkielet. Mamy jakby dwie nogi w tym szkielecie, który jest tworzony. Pierwsza część to będzie spotkanie takie Zoom godzinne dla rodziców, wykład z profesorem, panią profesor seksuologii, przepraszam. W tym roku 2022, bo czasu jest niewiele, planujemy jedno takie spotkanie, tak, dla rodziców. Następnie będą planowane są dwa warsztaty z młodzieżą. Planujemy również taki warsztat pilotażowy, gdzie widzielibyśmy właśnie państwa jako uczestników, żeby nam pomóc te warsztaty stworzyć tak, żeby one rzeczywiście były też głosem młodzieży i dla młodzieży. Kolejna rzecz, kompetencje osób, które program mają realizować, to również wynika z uchwały i takich osób szukaliśmy. Nie jest wcale tak łatwo, ale udało się. Następny slajd poproszę. Nie wiem, czy komuś tu z Państwa jest znana profesor Maria Bejsert, ale jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje w Poznaniu. Naukowczyni, powiedziałabym, przede wszystkim. Osoba bardzo otwarta, bardzo mądra. Myślę, że jest autorytetem nie tylko naukowym, ale też autorytetem dla rodziców. Wierzę, że też dla młodzieży, więc będzie prowadziła te wykłady. Również zadeklarowała nam współpracę, jeżeli chodzi o promocję programu. Mamy też kolejną osobę. To już jest edukatorka pani Roxana Galewska-Wajlonis, która też w tej poprzedniej edycji prowadziła warsztaty z zakresu zdrowelowe i również już mamy taką deklarację, że zarówno ona, jak pani Marta Ptaszyńska, psycholog, seksuolog, będą z nami współpracowały też i jako edukatorki, jako konsultantki, bo ta cała część merytoryczna właściwie na tych osobach jest oparta. Kolejna rzecz, to co się dzieje teraz, to jest rewizja materiałów, bo oczywiście część tych materiałów jest, powstają nowe, to wszystko teraz tak naprawdę trwa. Tutaj też potrzebujemy wsparcia na ten moment. Następny slajd poproszę. Warsztat edukacyjny, jego cele, to również wynika wszystko z uchwały i takim jest troszeczkę może językiem napisane, ale w trakcie tych warsztatów będą realizowane te cele, tak? Są one teraz przygotowywane przez specjalistów. Kolejny slajd poproszę. Tutaj dokładnie na czym te zajęcia będą polegały. Metoda będzie oczywiście warsztatowa, będzie możliwość tego, żeby też i porozmawiać z psychologiem, ale również różne rzeczy sobie przećwiczyć. Bardzo potrzebujemy wsparcia, to chyba jest oczywiste. Przede wszystkim w dotarciu do grup docelowych, czyli do rodziców i do młodzieży. Biuro Prezydenta Miasta już nam umożliwiło tutaj spotkanie z Wami. Myślimy, że gdzieś na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej również takie informacje się będą pokazywały. Też potrzebujemy wsparcia, jak to stworzyć, jak napisać, żeby faktycznie to sprawiło, że ktoś się odezwie i będzie chciał skorzystać. Przez kartę mieszkańca nie wiemy, ale też myślę, że jest możliwość takiego profilowania i dotarcia do grupy rodziców młodzieży w tym wieku. No i bardzo liczymy na Młodzieżową Radę Miasta, na Waszą energię, pomysły, kontakty, bo na pewno też doświadczenia takie różne i dobre praktyki macie. Następna rzecz, to jest no, taki wykres Ganta, jak to mniej więcej wygląda. Na razie wszystko jest tak, jak jest tutaj zapisane, czyli prace trwają. Wykład będzie najprawdopodobniej w listopadzie, a w warsztaty listopad-grudzień. Proszę dalej. Harmonogram, to jest to, co mamy na ten czas. Nie do końca przywiązujemy się do tych dat, bo one się zmieniają średnio co 2-3 dni. To dużo zależy od dyspozycyjności profesor, od dyspozycyjności pani prezydent, tak? Wszystko musimy zgrać. Na ten moment wygląda to tak, że 26 listopada planujemy taki warsztat pilotażowy, gdzie chętnie zaprosilibyśmy Państwa, żeby go właśnie razem przejść, współtworzyć. Następnie jest pomysł na taką dużą promocję tego, że Zdrowe Love rusza w tej troszkę może nowej odsłonie. Propozycja jest taka, na razie jest to 2 grudzień, ale nie wiemy, czy pani prezydent Dulkiewicz będzie w tym czasie dostępna dla nas. Spotkanie z dyrektorami szkół, następnie konferencja prasowa, tu również widzielibyśmy uczestników, zwłaszcza tego warsztatu pilotażowego z Młodzieżowej Rady Miasta. Byłoby super, gdyby nas też wspali i w trakcie tej konferencji opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Obiad, spotkanie z radami rodziców, żeby również dotrzeć do tych rad, pokazać im, to profesor będzie, tak, gdy dla nich te spotkania prowadziła, bo to chyba nie wybrzmiało. Profesor 2 grudnia przyjedzie tu, przynajmniej tak zadeklarowała, i takie spotkania promocyjne poprowadzi, w konferencji również weźmie udział. Następnie pierwszy ten wykład, taki online'owy, byłby 7 grudnia, no i niestety zostaną nam tylko wtedy właściwie takie 2 terminy niezbyt fortunne na przeprowadzenie już warsztatów takich po wykładzie, po którym rodzice wyrażą zgodę i młodzież, liczymy na to, że na te warsztaty dotrze. Kolejna rzecz. Korzyści, no chyba nie muszę przekonywać, one są takie napisane językiem pewnie trochę zbyt formalnym. Podejrzewam, że potrafilibyście tutaj dużo te korzyści ciekawiej przedstawić. No i ta korzyść to jest to, że na ten moment nie wchodzimy do szkół. Będzie się to odbywało na Wrzeszczańskiej u nas, mamy salę konferencyjną, natomiast chcemy, żeby szkoły wiedziały o nas i jeżeli nas zaproszą, przyjdziemy na pewno, tak? Więc tutaj też musimy wypracować taki pewien system, jak to zorganizować, żebyśmy również mogli w środowisku szkolnym zaistnieć. Zagrożenia, trochę już mamy za sobą, bo te zasoby ludzkie, to co nam się wydawało, że, znaczy nie to, że się wydawało, tylko wiemy, że tych specjalistów jest mało, że oni, seksuolodzy, naprawdę są bardzo zajęci i trudno znaleźć osobę, która tak znajdzie ten czas. Stąd między innymi ten 2 grudzień. Profesor dopiero ma pierwszy wolny piątek 2 grudnia. Ale mamy, tak, mamy specjalistów, także o to się nie martwimy. No i ta jeszcze skala, że tak naprawdę my nie wiemy, z jakim odzewem tak naprawdę ta propozycja się spotka. To był pewien szkielet, ten harmonogram. Jeżeli będzie zapotrzebowanie większe, zwiększymy, tak, to działanie. Jeśli mniejsze, być może trzeba będzie się zastanowić, co w takim razie, tak, skoro nie ma zainteresowania takimi zajęciami. Patronat jest w trakcie, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, profesor jest jego członkiem, więc już tutaj wystąpiliśmy. Liczymy też na to, że Młodzieżowa Rada Miasta, jeśli przychylnym okiem na nas spojrzy, również to jest jakby do porozumienia jeszcze z nami. Wiadomo, placówki medyczne, może Uniwersytet Gdański, chociaż myślę, że to aż tak potrzebne bardzo wszystko. Znaczy te ostatnie dwa, może jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że niekonieczne. Najważniejsze, Polskie Towarzystwo i Młodzieżowa Rada Miasta, tak? Na tym nam bardzo zależy. I koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Może też trzeba by jeszcze jakieś pytania zadać dla pani.
Znaczy ja na pytania mogę tylko odpowiedzieć organizacyjne, bo merytorycznie to kompletnie nie. Żeby była sprawa jasna, nie jestem seksuologiem.
No, ale tak? Chodzi właśnie
tylko organizacyjnie. To proszę, jeśli takie techniczne pytania.
Może nie pytanie, ale tylko chciałem powiedzieć jakby tutaj, że myślę, że fajnie jakbyśmy jako Rada faktycznie udzielili patronatu, bo Zdrowe Love jednak sam program jest świetnie przygotowany i była duża dyskusja w mieście na jego temat, ale naprawdę warto po prostu się zaangażować we współpracę, także ja tylko tutaj chciałem takiego poparcia, takie poparcie pokazać. Dziękuję.
Dziękuję.
Więcej nie widzę żadnych.
Tak, jeszcze tylko ja powiem, że tak naprawdę to jest pewien szkielet. Jeżeli będzie trzeba coś dopracować, to jak najbardziej taka możliwość jest. Tak, my jesteśmy otwarci.
Dobrze, więcej pytań nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z was jest za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień? Niech podniesie rękę. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Jesteś przeciw?
Nie.
Dobrze. Nikt się nie wstrzymał? Dobrze. Czyli...
Jedna osoba się wstrzymała.
A, dobrze, nie zauważyłem. Przepraszam. Za było 25 osób, wstrzymała się jedna, uchwała przeszła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaufanie. Dużo pracy przed nami, więc nie wiem, jak to wszystko się nam jeszcze ułoży. Ja rozumiem, że teraz mogę już się ja odmeldować, tak?
Pewnie, że tak. Bardzo dziękuję.
Kontaktuję się z panem, tak jak do tej pory, tak? Odnośnie właśnie porozumienia spotkań. Dziękuję bardzo. Miłych obrad.
Bardzo dziękuję.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do uchwały drugiej w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży. I uchwałę zreferuje Wiktoria.
Okej, oczywiście. Nina Katka jest aktywistką i wolontariuszką. Od ponad roku aktywnie udziela się społecznie. Swoje działania rozpoczęła w lipcu 2021 roku, gdy dołączyła do Rady Programowej Festiwalu Forum Młodych, nad którym pracowała później przez pół roku i który zakończył się ogromnym sukcesem. Udało jej się przeprowadzić debatę na bardzo istotny temat – postrzeganie Kościoła przez młodzież. Gośćmi jej debaty byli ksiądz Krzysztof Niedałtowski, radca prawny Piotr Pawłowski oraz dr Agata Bachusz. Moderowana przez nią dyskusja została też najchętniej oglądaną podczas całej konferencji. Od roku jest też wolontariuszką w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie chętnie pomaga przy organizacji różnych konferencji i obsłudze gości, a w te wakacje miała okazję być jedną z mentorów i mentorek podczas pobytu wolontariuszy zagranicznych w Gdańsku. Pomagała językowo, w tłumaczeniu projektów w szkołach z języka angielskiego na polski, a także w organizacji różnych aktywności dla naszych gości, np. gry terenowej czy międzynarodowych wieczorów integracyjnych. W swojej działalności stara się przede wszystkim szerzyć ideę równości i tolerancji i pokazywać, że młodzież też ma coś do powiedzenia. Dlatego, kiedy tylko może, zabiera głos publicznie. Pierwszy raz udało jej się opowiedzieć o swoich działaniach w marcu 2022 roku podczas debaty przeprowadzonej na wydarzeniu organizacji Niebieskie Tramki. Miesiąc później wystąpiła jako prelegentka podczas Gdańskich Lekcji Obywatelskich, gdzie opowiedziała o swojej działalności społecznej i o tym, jak działała w grupie Amnesty International, którą prowadzi w szkole. W maju na konferencji Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Europejskim Centrum Solidarności dała przemówienie dotyczące edukacji i praw człowieka w szkole. Zahaczyła też o temat parlamentów samorządów uczniowskich, co udało jej się rozwinąć podczas czerwcowej debaty o samorządności w szkołach, która odbyła się na strefie społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Angażuje się również w życie szkoły, jest członkinią parlamentu uczniowskiego i przewodniczącą Szkolnej Grupy Praw Człowieka Amnesty International. W ciągu ostatniego roku udało jej się zorganizować m.in. Dzień Przeciw Homofobii i Kiermasz na rzecz organizacji Contangens. Była też zaangażowana w organizację maratonu pisania listów 2021 i zbiórki Gdańskie Szkoły dla Ukrainy. Mimo że prawa człowieka są jej głównym zainteresowaniem, stara się też działać na innych obszarach. Przez prawie rok współtworzyła projekt Animalia, gdzie edukowała na temat praw zwierząt, a niedawno rozpoczęła całą pozytywną kampanię online w ramach nowego projektu Poznaj się. Uczestniczyła też w projektowaniu ekomuralu, który powstanie we Wrzeszczu w Gdańsku. Co więcej, udało jej się wygrać rekrutację na amerykański Camp Rising Sun i reprezentować Polskę podczas tego obozu online. Wielokrotnie poruszała tam temat młodzieży w działaniach oraz praw człowieka. Jest też w organizacji Równia, gdzie pomaga online w prowadzeniu social mediów. Regularnie angażuje się też w demonstracje czy wolontariaty akcyjne w Gdańsku, to jest Trójmiejska Manifa czy Święto Wolności w ECS-ie. Stara się działać jak najwięcej się da na różnych płaszczyznach, żeby zwracać uwagę na istotę praw człowieka i równość. W swojej działalności skupia się na równości oraz wolności. Zależy jej na lepszym traktowaniu praw człowieka w naszym kraju, zmianie systemu edukacji, równouprawnieniu i tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska. Uważa, że zdanie młodzieży ma ogromne znaczenie i wie, że wielu z nas ma coś do powiedzenia. Niestety, nie każdy ma możliwość wyjścia na scenę i opowiedzenia o swoich problemach, dlatego Nina wykorzystuje to, że może mówić za tych, którzy z pewnych powodów nie użyją do tego swojego głosu. Dziękuję.
Ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z was jest za przyjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury Niny Katki do Nagrody Rady Miasta za zasługi dla gdańskiej młodzieży? Niech podniesie rękę. Okej, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 27 osób, wstrzymała się jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie przekazania kandydatur podmiotów nominowanych do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży. No, tak jak wiecie, jako Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska również przekazujemy te kandydatury. No i zgłosiło się do nas 5 wniosków. Ja je tutaj teraz przeczytam. Pierwszy z nich to był wniosek grupy 50 mieszkańców Gdańska o przyznanie tejże nagrody Jakubowi Hamanowiczowi. Drugi wniosek grupy 50 mieszkańców Gdańska o przyznanie nagrody Rady Miasta, wiecie jakiej, Stowarzyszeniu Brzostek Top Team. Trzeci wniosek Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku o przyznanie tej nagrody pani Ewie Bożko-Kozikowskiej oraz pani Annie Kluczek-Kolar. Czwarty wniosek Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych o przyznanie nagrody Stowarzyszeniu Morena. I piąty wniosek Szkoły Podstawowej nr 35 o przekazanie nagrody Centrum Biznesowemu Olivia Center. Ktoś ma jakieś pytania może? Nie widzę, w takim razie przechodzimy. A, proszę.
Czy mamy jakiekolwiek uzasadnienia od tych podmiotów, czy nie mamy obowiązku mieć jakby tego uzasadnienia, jeżeli przekazujemy to kapitule?
Ja? Żadnego
uzasadnienia? Wnioski są u mnie w biurze, można się z nimi zapoznać, ale to jest tylko jakby czynność techniczna. Przekazujemy do kapituły te wnioski, kapituła potem uzasadnia i przyznaje nagrody, tak według własnych właściwości.
Ktoś jeszcze? Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Was jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania kandydatur podmiotów nominowanych do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży? Niech podniesie rękę. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeszcze raz zapytam. A kto się wstrzymał? Dobrze. Za było 25 osób. Wstrzymały się dwie osoby. Bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. Teraz czas na uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska na kadencję 2022-2024. Treść uchwały to: powołuje się do składu osobowego Komisji Równego Traktowania Oskara Stabno, odwołuje się ze składu Komisji Ochrony Środowiska Kaspra Kosakowskiego oraz odwołuje się ze składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Julię Monkiewicz. Ktoś ma jakieś pytania czy coś? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Was jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania, powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska na kadencję 2022-2024? Niech podniesie rękę. A kto się wstrzymał? Przepraszam, kto jest przeciw? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Za było 27 osób. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ranko Hoffmana. Treść uchwały brzmi: Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska stwierdza rezygnację z mandatu radnego Ranko Hoffmana. No i uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Czy ktoś chciałby coś się wypowiedzieć w sprawie tej uchwały? Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Was jest za przyjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Ranko Hoffmana? Niech podniesie rękę. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Za było 25 osób, przeciw była jedna osoba, no i wstrzymała się jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sebastiana Kaszuby. Gdyby ktoś nie wiedział, pan Sebastian Kaszuba jest osobą, która mimo że dostała się w drugim etapie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, no to od marca nie pojawiła się na ani jednej sesji, więc zgodnie ze statutem jej mandat wygasa. Przechodzimy, czy ktoś chciałby o coś zapytać, coś powiedzieć? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z was jest za przyjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sebastiana Kaszuby? Niech podniesie rękę. Uchwała jest przegłosowana, więc Franku już nie może. Dobrze, kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dobrze, za było 26 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. I przechodzimy teraz do uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jakuba Kurasa. Ktoś chciałby się wypowiedzieć? Ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z was jest za przyjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jakuba Kurasa? Niech podniesie rękę. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Za były 24 osoby, przeciw 2 osoby. Uchwała przeszła. Dziękuję. Z uchwałą to by było na tyle. Przechodzimy do sprawozdań komisji. Zaczynając od komisji rewizyjnej, zapraszam.
Witam was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że widzimy się po wakacjach. Generalnie może niezbyt spodziewanie, natomiast komisja rewizyjna miała dużo do roboty niestety w trakcie naszej przerwy wakacyjnej. Więc generalnie komisja rewizyjna w okresie od czwartej sesji do dzisiaj opracowywała regulamin pracy Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Po wstępnych ustaleniach z dyrekcją Biura Rady Miasta i mecenasem uznaliśmy, że nie jesteśmy w stanie opracować w prawidłowy legislacyjny sposób nowego regulaminu. Nie mamy do tego zasobów oraz potrzebnego czasu, więc sprawy będziemy załatwiać we wspólnych rozmowach, czy głosowaniach, czy ustaleniach z Biurem Rady Miasta. Regulamin zostałby podany do wiadomości wszystkim radnym w razie zatwierdzenia wstępnego przez Biuro Rady Miasta. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć wgląd w tą wersję roboczą, to chętnie porozmawiam prywatnie, prześlę w jakiś inny sposób, mając na względzie to, że jest to regulamin, który nie obowiązuje. Kochani, komisja rewizyjna jest w stanie zrozumieć, że czasem działalność w komisjach stałych nie jest łatwym do realizacji zadaniem. Natomiast dbałość o czynne działanie każdej komisji jest obowiązkiem każdego z nas. Mam prośbę głównie do prezydium Komisji do Spraw Ochrony Środowiska. Ostatnio, teraz, dzisiaj, dwie osoby złożyły rezygnację, została podjęta uchwała o rezygnacji z tej komisji. Z własnych obserwacji oczywiście nie jestem tutaj bez winy, każdy z nas nie angażował się w tą komisję tak jak mógł na samym wstępie. Natomiast w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie pracować jako zespół i ta współpraca nie działa, wydaje mi się, że prezydium powinno wprowadzić jakiś system motywacji kadry, ponieważ no, szczerze nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem zadowolony z pracy prezydium tej komisji, czy w ogóle samej komisji do dziś dnia. Bardzo się cieszę, że ostatnio widzimy działania komisji w związku ze współpracą z Fundacją Plony, jak dobrze pamiętam. Więc cieszę się, że jakieś działania teraz następują, natomiast liczymy zdecydowanie na więcej. Dodatkowo komisja rewizyjna wydała również decyzję odnośnie apelu do dyrektorów szkół a propos podręcznika do historii i teraźniejszości, gdzie napisaliśmy, że potwierdzamy ten apel i pozwalamy na jego publikację. Nie chciałbym odczytywać całej decyzji, myślę, że ona będzie do wglądu dla każdego radnego dzisiaj na grupie. Natomiast generalnie decyzja mówi o tym, że na podstawie naszego statutu, gdzie uwzględniamy celowość Młodzieżowej Rady, gdzie podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gdańska jest celem Młodzieżowej Rady, który został spełniony przez apel. Również do zadań Młodzieżowej Rady jest inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym i edukacyjnym, co również byliśmy w stanie zrealizować przy pomocy takiego apelu Komisji Edukacji. A decyzja została napisana na podstawie statutu, gdzie mamy mowę o kompetencjach Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska według paragrafu 17 punktu 3. Myślę, że przedostatnia sprawa ode mnie. Również Komisja Edukacji zainicjowała zalecenie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Rozmów na ten temat było wiele. Natomiast myślę, że skoro jest to sesja podsumowująca okres od sesji czwartej do dzisiaj, myślę, że warto jest o tym wspomnieć. Osobiście przyznaję się, że nie poświęciłem temu tyle czasu, ile powinienem jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Natomiast decyzja o usunięciu posta czy wydaniu sprostowania była oczywiście konsultowana z Biurem Rady Miasta, czego nie chcę podważać. Natomiast wydaje mi się, że na przyszłość, jeżeli będziemy podejmować wspólną decyzję jakąkolwiek komisją razem z Biurem Rady Miasta, fajnie jest uwzględnić to, że jeżeli wydajemy sprostowanie, to musimy wydać je do czegoś, ponieważ w tym momencie zdecydowana większość naszych obserwatorów nie jest w stanie stwierdzić, w jakim celu wydajemy jakiekolwiek sprostowanie. Więc tak na przyszłość. Była to również jedyna sytuacja, gdzie było to realne przekroczenie statutowych kompetencji Młodzieżowej Rady, jedyna sytuacja, gdy Komisja Rewizyjna tego nie zauważyła. To jest oczywiście naszym wspólnym błędem, który po prostu uważam za nieprawidłowo rozwiązany i mam nadzieję, że w przyszłości razem gdzieś tam będziemy wypracowywać wspólne rozwiązania, czy po prostu będziemy rozwiązywać nasze problemy. Ostatnią sprawą składam wniosek formalny o odwołanie Igora Greszlera na podstawie statutu w związku z 3 nieobecnościami w trakcie 5 kolejnych sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i wnoszę o podjęcie tej uchwały na następnej sesji zgodnie ze statutem. Kończąc moje sprawozdanie, chciałbym powiedzieć, że czasami warto jest nie wykorzystywać luk w statucie, tylko po prostu jeżeli naprawdę nie mamy jakiejś pewności, a na przykład Komisja Rewizyjna też nie jest w stanie w 100% odpowiedzieć na jakieś wątpliwości czy pytania, warto jest zawsze pisać, kontaktować się z Biurem Rady Miasta, które ma najszersze kompetencje i największą wiedzę na ten temat. Oczywiście pamiętajmy o tym, że Komisja Rewizyjna jest od kontroli, natomiast sami czasami analizujemy nasze działania względem i statutu jakichś gdzieś tam norm moralnych i społecznych. I generalnie patrzmy czasami jednak na ten statut, którego nie każdy chce czytać, bo mimo wszystko jest to dokument, który pozwala nam działać i mówi nam o tym, w jaki sposób to robić. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji, Martynę Koźmierczak.
A więc ja tak tylko krótko i pozytywnie zacznę również już wspomnianym Świętem Równości i dziękuję serdecznie każdemu, którego palce potem tak samo bolały od przycinania cytryn do lemoniady i za ciężką pracę dziękuję każdemu z osobna, za pomoc i za dużo uśmiechu i motywacji, Wiktoria, i super organizację, wyczucie czasu, jesteście świetni. Przechodzimy do drugiej sprawy. Dziękuję również Mateuszowi za projekt naszej nowej ścianki reklamowej, która niedługo może do nas zawitać. I też chciałabym zaanonsować spotkanie komisji plus prezydium komisji i prezydium całej rady konsultacyjne w sprawie promocji fizycznej, czyli gadżetów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszam przewodniczącą Komisji Edukacji, Julię Mąkiewicz.
Dobra, to cześć wszystkim. Ogólnie dużo się działo, więc może zaczniemy sobie na spokojnie od tego, co działo się w wakacje. Na samym początku chciałabym bardzo podziękować Samborowi, Kacprowi i Mateuszowi za to, że pomogli wolontariatowi Gdańsk w wielu inicjatywach, które przeprowadzali z wolontariuszami, którzy przyjechali do nas z zagranicy. Co dalej? Opracowaliśmy również raport o wykluczeniu komunikacyjnym, który został jeszcze do drobnej poprawki, korekty i tak dalej. I myślę, że damy radę go dokończyć tak w przeciągu miesiąca. Dostarczymy go później panu prezydentowi Piotrowi Borawskiemu. I oczywiście opublikujemy na naszej stronie. Wydaliśmy jeszcze apel do dyrektorów i dyrektorek gdańskich placówek oświatowych odnośnie HiT-u, gdzie zasugerowaliśmy może lepiej, to, żeby odeszli od podręcznika autorstwa pana Różkowskiego oraz o to, żeby prowadzili zajęcia programem autorskim. Wydaliśmy jeszcze zalecenie odnośnie prowadzenia religii i etyki, do którego wydaliśmy również sprostowanie. I chciałabym podkreślić, że była to tylko sugestia dla dyrektorów i nasza odpowiedź na sygnały, które dostrzegaliśmy w wielu komentarzach wśród naszych rówieśników i po prostu też zauważyliśmy sami w swoich szkołach, czy to w poprzednich szkołach. Udało nam się również spotkać z grupą dyrektorów, wyjaśnić tą całą sytuację i wydaje mi się, że to może być wstęp do nawet fajnej współpracy. Cieszę się, że ta sytuacja się tak rozwiązała i fajnie, że w końcu doszło do tego porozumienia, wszyscy wiedzą, o co nam chodziło i że zostało zrozumiane to, że wcale intencje tego pisma nie były złe. Jesteśmy również w trakcie organizacji Forum Samorządów Uczniowskich. Udało nam się już jako tako dopiąć termin z ECS-em. Czekamy jeszcze na potwierdzenie odnośnie tego, ile mamy miejsc w konkretnych salach. Udało nam się również potwierdzić prelegentów, mówców i kiedy dopniemy te wszystkie takie szczegóły, szczególiki, ustalimy z tymi prelegentami wszystko, co trzeba, to uczniowie, członkowie samorządu bardziej dostaną od nas zaproszenia na to forum. Oczywiście wszystkie szczegóły też wam przekażemy przed przesłaniem im ich. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszam przewodniczącego Komisji Równego Traktowania, Jakuba Hamanowicza.
Cześć wszystkim. Na początek krótkie sprawozdanie, znaczy krótkie, nie krótkie. Komisja zgodnie ze statutem ogłosiła przerwę w działaniach podczas przerwy wakacyjnej. Mimo to aktywnie włączyła się w działania Rady. Braliśmy udział we współorganizacji Święta Równości 30 i 31 lipca podczas Jarmarku Świętego Dominika, tak jak już mówiła Wiktoria. Udzieliliśmy patronatu Diversity Polska nad wydarzeniami organizowanymi w Kino Kameralne Cafe. Tu dodam, że fajnie to wszystko wychodzi, bo Diversity często się do nas odzywa. Tej Roma zresztą zaraz nadmienię brała udział w jednym z wydarzeń właśnie Diversity i współpraca myślę, że może owocować naprawdę na długi, długi czas. Także w fajnym kierunku to idzie. Także kolejny punkt. Wiceprzewodnicząca Komisji Roma Stankiewicz poprowadziła jedno z organizowanych tam z tej okazji spotkań. Przewodniczący Komisji Jakub Hamanowicz wziął udział w spotkaniu w Warszawie z kampanią przeciw homofobii dotyczącym tęczowego piątku. I tutaj dodam, zostałem właśnie zaproszony do Warszawy i KPH planuje za moim takim zaleceniem współorganizować tęczowy piątek, a właściwie użyć wsparcia młodzieżowych rad. Z tego powodu zbieramy kontakty do rad, które chcą się zaangażować. Na czym to wsparcie miałoby polegać? Między innymi na tym, że dane rady dystrybują materiałami promocyjnymi i myślę, że tutaj nasza rada też będzie bardzo chętna do tego, żeby się w to włączyć i żeby zaangażować też gdańskie szkoły, bo tęczowy piątek przez kilka lat był wyłączony w ogóle z działań. Natomiast pomimo to chcą wrócić z tą inicjatywą, ze zdwojoną siłą, chcą zaciągnąć fajnych ambasadorów. Także projekt myślę, że będzie bardzo ciekawy do tego, żeby się do niego włączyć jako komisja, jako rada. Na zaproszenie Fundacji Pozytywne Inicjatywy wziąłem udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum im. Pawła Adamowicza. Tutaj dodam, że byłem również na spotkaniu z dyrektorem placówki już drugi raz i z wiceprezesem Pozytywnych Inicjatyw. I prawdopodobnie myślę, że to jest kwestia już tylko dogadania kilku rzeczy i tego, żeby pomieszczenie gospodarcze zostało przygotowane. Uniwersyteckie Liceum planuje nam przekazać biuro u siebie. Co prawda to biuro nie będzie prywatne, będzie współdzielone z Samorządem Uczniowskim i Radiowęzłem, ale myślę, że to właściwie nie jest problem. Jeśli chodzi o dostępność tego biura, będzie to wyglądało tak, że my będziemy po prostu dawać znać człowiekowi, który jest właśnie ze szkoły, żeby miał tylko informację wcześniej, że my będziemy. Nie, że my musimy rezerwować czas, ale żeby po prostu wiedzieli, żeby nas wpuścić. Dodam też, że są chętni w ogóle na współpracę z RADO, i nasz radny, niestety dzisiaj nieobecny, ale będzie zaangażowany mocno we współpracę właśnie z ULO, Mikołaj Frąckiewicz. Mikołaj ostatnio był trochę wyłączony z rady przez testu smoklasisty, ale dużo z nim rozmawiałem na temat działalności w Radzie i działalności w komisji. Naprawdę jest otwarty na to, żeby tutaj pociągnąć tą współpracę pomiędzy ULO a naszą Radą. Uczestniczyłem również w spotkaniu z dyrektorami szkół po opublikowaniu na naszej stronie zalecenia i również pojawiłem się na zeszłopiątkowej konferencji organizowanej przez Tolerado. Były dwa dni konferencji, między innymi konferencja miast maszerujących. Akurat na tej konkretnej w sobotę niestety nie mogłem być, natomiast w piątek się pojawiłem. I na zaproszenie przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy Praga Południe zostałem zaproszony na ich sesję, by z nimi porozmawiać, też żeby nawiązać konkretne współpracę. Więc teraz tak podsumowując, komisja naprawdę pomimo wakacji zaangażowała się w dużo rzeczy, co prawda tutaj no, Roma i ja głównie jako osoby, ale to jakby jest zrozumiałe dla mnie, że czas wakacji to jest czas odpoczynku, także tutaj nie chciałem, wiecie, zwoływać spotkań ani wymagać od członków komisji jakiejś wielkiej aktywności, natomiast myślę, że to nadrobimy okresem, który teraz będzie nadchodzić, czyli nadchodzącego roku, bo jesteśmy już prawie w połowie kadencji. No i jestem z tego okresu naprawdę zadowolony. Teraz przechodząc do tematu, który myślę, że trochę gdzieś w powietrzu wisi. Planowałem na najbliższej sesji, czyli dzisiaj, i o tym wie część osób, część nie, złożyć rezygnację z Rady. I tą decyzję już miałem praktycznie podjętą. Natomiast porozmawiałem z osobą z miasta, która pilnie chciała się ze mną spotkać. I ta osoba po prostu wprost powiedziała i mi odradziła takiej decyzji. Powiedziała, że pamiętaj, Kuba, zostałeś wybrany na stanowisko i dostałeś głosy, które gdzieś ktoś będzie ci później no, mówić wprost, że wystawiłeś swoich wyborców. I to jest prawda. I zrozumiałem w tamtym momencie, że pomimo tego, że okej, jest matura, jest trochę ciężaru na głowie, bo faktycznie ciężko jest momentami ze wszystkim się wyrobić, to trzeba zostać w Radzie i trzeba dalej robić swoje. Także to tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie niejasności, to moją zapowiedź, tutaj sprostowanie z mojej strony. I jeszcze jedna rzecz, dostałem dzisiaj telefon od prezeski Fundacji PROM. PROM, dla osób, które nie wiedzą, to jest Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Oni są przedstawicielami młodzieżowych rad w całej Polsce przed Unią Europejską, czyli organ, który jest najwyżej u nas w Polsce, jeśli chodzi o młodzieżowe rady. I PROM chce tutaj współorganizować konferencję w sali między innymi Lecha Bątkowskiego, znaczy tutaj omawiamy gdzie, bo jest też propozycja ECS-u. I to ma być konferencja ze wszystkimi młodzieżowymi radami z naszego województwa. Czyli to by była genialna inicjatywa. My byśmy byli współorganizatorami i my wtedy mamy dostęp do tych wszystkich rad, do nawiązania nowych kontaktów, bo tego po prostu nie ma. Mamy jakiś kontakt z Sopotem, lepszy bądź gorszy, jest gdzieś Lęborg, ale wiemy, jak to wygląda. Natomiast to jest okazja do tego, żeby Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska naprawdę się mocno wypromowała i do tego, żebyśmy nawiązali faktycznie taki kontakt z tymi radami, szczególnie przed powołaniem Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Pomorskiego. Tyle ode mnie. Może ktoś ma jakieś pytania odnośnie działalności, odnośnie czegokolwiek? Nie, nie widzę. Także bardzo dziękuję i oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Zapraszam przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Maksymiliana Ciślaka.
Dobra, cześć wszystkim, szczególnie do tych, których nie zdążyłem się przywitać dzisiaj. Więc tak, jeśli chodzi o to, co nam się udało zrobić z Komisją Środowiska, byliśmy członkami razem z Samborem w warsztatach Fundacji Plony, o której już Kasper wspomniał. Również z Samborem niedawno uczestniczyliśmy w sprzątaniu dzielnic. Była to czwarta edycja. Bardzo dziękuję Samborowi za uczestniczenie w obydwu wydarzeniach. Byłeś wielką pomocą dla mnie i dla całej komisji. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy, tak mi się wydaje, będziemy mieli jeszcze trzy wydarzenia, które będziecie mogli prześledzić, mam nadzieję, na social mediach Młodzieżowej Rady Miasta Gdańsk. I podjęliśmy oficjalną współpracę z organizacją Gdańsk bez plastiku, aczkolwiek z nim jeszcze nie wiemy, co. Nie wiemy, jak nasza współpraca jeszcze na razie się pociągnie. Odwołując się do słów Kacpra, Kacper, bardzo ci dziękuję za uwagę. Chcę, żebyś wiedział, że ją doceniam. Aczkolwiek czuję się również w obowiązku, żeby powiedzieć, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, że obydwie rezygnacje, z tego co przynajmniej wiem, są motywowane na tle prywatnym i nie mają żadnego związku ze sposobem prowadzenia komisji oraz relacjami pomiędzy jej członkami. I jeżeli już mówimy o Fundacji Plony, dzisiaj na przykład wracam z spotkania organizacyjnego odnośnie wydarzenia, które odbędzie się w tym tygodniu. I mam dla Was pewną propozycję, może apel nazwijmy to, odnośnie Ekoforum. Jest to wydarzenie 16 listopada, które dzięki Wiktorii Bejanowskiej będziemy członkami. I teraz tak, chcemy przeprowadzić takie warsztaty odnośnie młodych w obliczu zmian klimatu. Oraz chcemy dołączyć od nas coś w stylu ekologiczna szkoła, jak ona ma wyglądać, na czym ma bazować. Te warsztaty będą przeprowadzone z samorządami szkół w Gdańsku, które chętnie zaprosimy tam. I dlaczego mówię o tym? Ze względu, że komisja obecnie jest dość niewielka, a potrzebujemy do tego wydarzenia dość dużej siły roboczej, mam do Was apel, żeby ktoś, najlepiej jakaś grupa osób, która jest zainteresowana tym wydarzeniem, się zgłosiła do mnie bądź do Wiktorii o więcej informacji i by chciała uczestniczyć właśnie w tym wydarzeniu. No bo jak wspomniałem, potrzebujemy pomocy, tak pewnej siły roboczej, jest nas trochę mało i nie jesteśmy w stanie tego samemu zrobić. To wszystko ode mnie, bardzo dziękuję Wam.
Również dziękuję. I na koniec zapraszam przewodniczącego Komisji Zdrowia Psychicznego, Oskara Stabno.
Cześć wszystkim. Na początku chciałbym powiedzieć, że jeśli zdarzyłoby mi się kaszlnąć, kichnąć i w ogóle, to przepraszam, ale pogoda robi swoje. I ogólnie mówiąc od początku, w sierpniu odbyło się kilka spotkań komisji, aby uzgodnić kwestie co do raportu kondycji psychicznej gdańskiej młodzieży. Na spotkaniach mówiliśmy o tym, co chcielibyśmy osiągnąć tym raportem, jakie kwestie chcemy sprawdzić. No i w drugiej połowie września, w drugiej połowie sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie z panem Michałem Migułą, który kieruje referatem strategii programów społecznych, i od tego momentu zaczęliśmy pracować solidnie nad kwestionariuszem, na którego podstawie powstanie ten raport. Prace ogólnie już są prawie na finiszu. Myślę, że w październiku wystartujemy. Ustaliliśmy to już nawet, że potrwa to do grudnia i zwieńczeniem tego raportu będzie konferencja, która odbędzie się w styczniu. Ogólnie 1 września spotkałem się z panią wiceprezydent Moniką Habior i z panem Michałem. Uzgodniliśmy na tym spotkaniu, że wydłużamy program konferencji na dwa dni. Odbędą się na niej między innymi takie wydarzenia jak ogłoszenie wyników raportu, odbędą się różne warsztaty, odbędą się panele dyskusyjne oraz prelekcje. Pani prezydent złożyła też propozycję, żeby organizować w szkołach warsztaty psychoedukacyjne i myślę, że na pewno w przyszłych spotkaniach będziemy nad tą kwestią na pewno rozmawiać, a pan Michał Miguła na wcześniejszych spotkaniach złożył mi propozycję, abyśmy jako Rada pomogli jako Komisja pomogli Wydziałowi Rozwoju Społecznemu w opracowywaniu nowego gdańskiego programu ochrony zdrowia psychicznego. I myślę, że na pewno chętnie się włączymy w tą akcję. Jeszcze patrzę, co by może powiedzieć. No i to w sumie wszystko. Teraz chciałbym zaprosić na dosłownie kilka zdań moją zastępczynię Kingę.
Dobra, cześć wszystkim. Ja tak tylko pokrótce, bo w sumie wszystko, co najważniejsze, powiedział Oskar. I w sumie wypadało powiedzieć, że w związku z odejściem Ranka z Rady, który był również wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Zdrowia Psychicznego, trzeba było wybrać nową osobę na to stanowisko i po przeprowadzeniu wyborów komisja wybrała mnie na to stanowisko. Jako wiceprzewodnicząca znam teraz drugą część raportu z działań naszej komisji. No to jako miałam już okazję uczestniczyć w jednej z debat 29 lipca na temat zdrowia psychicznego w gdańskich szkołach, z której głównie wynikło to, że uczniowie w szkole, że jakby szkoła jest dla uczniów bardzo stresująca, między innymi przez na przykład przeładowanie materiałem, przez co nie mają czasu na wyluzowanie się, na realizowanie swoich pasji i tak dalej. No i też temat na czasie stresowania nauczycieli maturą i egzaminami ósmoklasisty, to też było dosyć ważne. No i tak jak Oskar mówi, jak na razie planujemy spotkania z panią wiceprezydent Habior w celu ustalenia dalszych działań naszej komisji i tak naprawdę to tyle. Dziękuję.
Bardzo wam dziękuję. Przechodzimy teraz do wystąpień. Zapraszam pana Piotra Pawłowskiego, koordynatora akcji Świecka Szkoła.
Dzień dobry, witam was wszystkich. Na początku dziękuję za zaproszenie w ogóle, że zaprosiliście mnie na wasze posiedzenie. Śledzę bardzo uważnie to, co robicie, in gremio i indywidualnie. Zresztą znam wiele osób siedzących tutaj na sali i myślę, że będziemy współpracować i tak dłużej. Taką mam nadzieję. Generalnie zanim jeszcze to mam takie dwie refleksje, bo w sumie fajnie wyszło, że zostałem na właściwie całą waszą sesję i mogłem obserwować to co robicie, tak? To pierwsza refleksja taka w sumie przypomnieniowa jest taka, że przypomniały mi się moje czasy, kiedy byłem szefem samorządu studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu, jeszcze do tego członkiem Parlamentu Studentów UG. No to były oczywiście trochę czasy takie bardziej analogowe, prawda, mniej techniczne. Ale taka mi refleksja przyszła do głowy, że nasze prace, że tryb naszej pracy, taki sposób naszego działania był taki inny, tak? To znaczy, jakby to powiedzieć, raczej pamiętam coś takiego, że nasze spotkania były dużo mniej formalne, że raczej siedzieliśmy jakoś tam w kółku, prawda, i uzgadnialiśmy albo kłóciliśmy się na maksa, tak? Ale to raczej było tak wewnątrz, raczej tak byliśmy bliżej siebie. Mam takie wspomnienie. I Parlament Studentów UG w zasadzie tak samo. W zasadzie tak samo, nie? Tak, moja refleksja jest taka, że obserwując to dzisiaj, bo dopiero dzisiaj jestem w stanie tak powiedzieć, prawda, powiedzieć jakąś opinię na temat tego, jak wy pracujecie, jak. Że być może ta forma i ta taka wymuszona polityzacja tej debaty, powiem tak, mam wątpliwość, tak? Moja prywatna opinia, tylko i wyłącznie. Druga refleksja, jaką miałem drugą refleksję? Dobra, nie wiem, ale przypomnę sobie. To może zacznijmy. Okej, Świecka Szkoła Pomorze. To jest inicjatywa, która zaczęła się w 2015 roku. W zasadzie zaczęła się na Facebooku i na Facebooku się rozwinęła, tak? Zaczęła się od grupy, która zbierała podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który właśnie nosił nazwę Świecka Szkoła. Mogę kolejny slajd? To był generalnie efekt naszej pracy w 2015 roku. Ja byłem koordynatorem. Mieliśmy naprawdę fajną ekipę zbierającą podpisy na ulicach Gdańska, całego Trójmiasta właściwie, i na Pomorzu też były fajne grupy. Zebraliśmy 150 tysięcy podpisów pod tymże projektem ustawy, który właściwie miał tylko jeden zapis. Tam był tylko jeden merytoryczny zapis. Tak? Zapis, który mówił o tym, że zakazuje się finansowania ze środków publicznych a w lekcji religii w szkole. I to był koniec projektu. Jedno zdanie. Jedno. Tak? I pod tym, że projektem Pomorzanie złożyli około 20 tysięcy podpisów. Nigdy do końca tego nie policzyłem, bo podpisy przychodziły też pocztą na kilka adresów, ale ten szacunek jest mniej więcej taki. I generalnie od tego się zaczęło. Dzięki. Tak? Z takich rzeczy, które robimy, o których być może słyszeliście, tak? To robimy dosyć dużo watchdogowo. Tak, na pewno znacie doskonale ustawę o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli nie znacie, to zapoznajcie się, bo to jest generalnie w tej chwili główne narzędzie wpływu i główne narzędzie nacisków organizacji pozarządowych. Tak? Mam też wrażenie, że wy sami za mało wykorzystujecie to narzędzie i zachęcam was do tego. Zachęcam. Tak? Może nie jako stricte Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, ale myślę, że w waszych indywidualnych działaniach jest to narzędzie świetne. Jakby coś służy radom, gdyż jestem dosyć mocno otrzaskany w tym narzędziu. Wiem, jak go skutecznie używać. To jest w zasadzie nasza największa, widzicie tutaj największą efekt naszej największej akcji watchdogowej, tak? Świeckiej Szkoły. To jest mapa, na której umieściliśmy wyniki uzyskane od ponad 80% gmin i 60% powiatów w Polsce, którym to zadaliśmy pytanie na temat tego, ile z budżetu gminy zostało wydanych pieniędzy w roku szkolnym 19-20 na wynagrodzenia katechetów w szkołach. Tak? Proste pytanie, krótkie, zwięzłe. Gminy raczej nie miały problemu z odpowiedzią, oprócz gmin, które wyraźnie nie chciały odpowiedzieć. Takich plam na mapie wciąż jest sporo. Generalnie wyróżniłem z naturalną koleją rzeczy Gdańsk, tak? No bo jesteśmy w Gdańsku i chodzi nam o Gdańsk. No to generalnie rzecz biorąc, Gdańsk nam zaraportował, że wydaje rocznie na to 14 milionów złotych, czyli 15 milionów złotych, to był rok 19-20. Ta informacja nie zawiera szkół niepublicznych kompletnie, ponieważ informacji o szkół niepublicznych nie dostaliśmy. Także można spokojnie założyć, że obecnie rocznie Gdańsk wydaje na to 20 milionów. To jest absolutnie szacunek realny. Tak? Wykonaliśmy naprawdę wielką pracę, tak? Jeżeli komukolwiek wpadłoby do głowy stworzyć ekipę, która zrobiłaby duży projekt watchdogowy, a taki, żeby on się udał, żeby sprawnie przetwarzać dane, tak? Żeby dobrze je graficznie zobrazować, to powiem w ten sposób. Popełniliśmy wszystkie możliwe błędy, które potem naprawiliśmy, w związku z tym jest to najlepsze możliwe doświadczenie, tak? To też zapraszam do kontaktu ze mną, jakby co podpowiem. Kolejny mogę prosić? Okej, a to jest taka nowość. To jest coś, co robię w tej chwili przy współpracy moich kolegów i koleżanek ze Świeckiej Szkoły. Taka zupełna nówka. W zasadzie widzicie to jako jedni z pierwszych, tak? Bo to jeszcze nie jest opracowane, ale chciałem wam pokazać też mechanizm uzyskiwania informacji, tak? Otóż generalnie rzecz biorąc, w związku z tym, że cały czas jest gigantyczny problem w umieszczaniu lekcji religii pośrodku planów lekcji, co jest generalnie strasznie, strasznie wkurzające, to najbardziej generalnie wkurza rodziców, którzy woleliby, żeby ich dzieci wychodziły trochę wcześniej ze szkoły, a poza tym, żeby nie marnowały swojego czasu na świetlicę albo tułając się po szkole. Młodzież też to denerwuje, no co tu dużo ukrywać, także też jest jakby dopowiedzieć sporo sygnałów od młodzieży, że warto o to walczyć, tak? I generalnie rzecz ujmując, przyszła mi do głowy myśl, że w zasadzie jedyną instytucją, która może pomóc, jest biskup. Biskup rzymskokatolicki, a według paragrafu 8, to jest kolejny slajd, mogę? Tam potem wrócimy jeszcze, nie? Nie, kolejny. Jeszcze kolejny, proszę. O, mamy. Mamy paragraf 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Kurczę, odchodzę i mnie nie słychać. W sprawie warunków i sposobu organizowania nauki i religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Ten akt prawny w zasadzie znam na pamięć. Po tych kilku latach przerobiłem go wzdłuż i wszerz. Straszny gniot. Znaczy jedyne, co mogę powiedzieć jako prawnik zawodowy, to jest po prostu gniot. Ten akt prawny to jest bubel, naprawdę jeden z większych, jaki czytałem, ale oczywiście obowiązuje, oczywiście musimy sobie z nim radzić. Tak? No i artykuł, paragraf 8 mówi tak, że wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego kościoła katolickiego. Tak? No, może zostawmy na razie, weźmy w tym miejscu. Zostawmy. W związku z tym pomyślałem sobie, no mamy do czynienia z procedurą administracyjną. To jest prawo administracyjne. Tak? Prawo administracyjne jest skonstruowane w taki sposób, że generalnie każdy urząd, instytucja publiczna, ktokolwiek wykonuje jakiekolwiek zadanie publiczne, musi być to wyłącznie na podstawie precyzyjnej kompetencji określonej w ustawie albo w akcie niższego rzędu. Tak? I tu mamy klasyczną kompetencję dla urzędnika publicznego, który ma prawo coś zrobić. Nie musi, ale ma prawo. Tak? Tymże urzędnikiem publicznym jest biskup rzymskokatolicki. To jest wyraźnie napisane, prawda? Generalnie rzecz ujmując, to ta konstrukcja jasno wskazuje, że biskup rzymskokatolicki jest organem władzy publicznej, organem administracji publicznej, który ma konkretną kompetencję, tak? Dobra, czy możemy wrócić do tego slajdu, tych slajdów wcześniej? Ten dalej. Tak. I zadałem wszystkim diecezjom, wszystkim wydziałom katechetycznym, wszystkich diecezji w Polsce, zadałem pytanie, jak w konkretnych latach ci biskupi rozpoznawali te wnioski? Jakie zasady obrali przy rozpoznawaniu tych wniosków? Czy one były pozytywnie, czy niepozytywnie? Może inaczej w stosunku szkół podstawowych, może ponadpodstawowych? Cóż, no pomyślałem, że warto wiedzieć jako obywatel, jak urzędnik, którym jest publiczny, którym jest biskup, jak on realizuje kompetencję określoną w rozporządzeniu. Jak, tak? I szczerze mówiąc, spodziewałem się, że diecezje, brzydko mówiąc, mnie oleją. Czyli nie będzie albo w ogóle odpowiedzi, albo napiszą bardzo elegancko, że generalnie mam spadać na drzewo. Tak? Natomiast zdziwiłem się. Mam co najmniej 6 czy 7 merytorycznych odpowiedzi, gdzie dostałem bardzo dokładną odpowiedź. Na przykład biskup, znaczy no nie biskup, no wiadomo, to jest sam dyrektor Wydziału Katechetycznego, odpowiedział mi bardzo precyzyjnie, tu macie jakby dopowiedzieć skan jednej z odpowiedzi, szanownego urzędnika biskupa Tarnowskiego. Także generalnie rzecz biorąc, jak widać, przynajmniej część diecezji nie ma z tym żadnego problemu, że biskup jest urzędnikiem publicznym. Okej, okay, w porządku, takie jest prawo. Tak? A jako urzędnik mamy prawo, mamy możliwość pytania go właściwie o wszystko, co mieści się w jego kompetencjach. No a to później opracuję. Czy mogę ten kolejny? I chciałem wam pokazać, jakie odpowiedzi w ogóle się otrzymuje. Tak? Otóż diecezja radomska, pelplińska, o proszę, czyli nasz teren, Pelplin, tak? Aha, nawiasem mówiąc, od biskupa gdańskiego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, mimo że termin minął, nie otrzymałem nawet potwierdzenia otrzymania maila, zero zdziwienia, żeby nie było. Natomiast z Pelplina dostałem odpowiedź i ta odpowiedź jest w sumie taka, na którą byłem przygotowany, prawda? Czyli, że zasadniczo, jakby dopowiedzieć, oni uważają, że wcale nie wykonują zadań publicznych, że nie dysponują majątkiem publicznym, prawda? Co tam jeszcze napisali? I że generalnie nie należy do podmiotów zobowiązanych do odpowiadania na pytania, tak? Spoko, spotkamy się w sądzie. To na tym właśnie polega procedura, że jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć, a ja uważam, że musi odpowiedzieć, spotykamy się w sądzie administracyjnym, i sąd rozstrzygnie, czy to ja mam rację, czy biskup. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo. Ten kolejny mógłbym prosić. A tutaj proszę bardzo, tutaj jest taki obraz, powiedziałbym, świadomości prawnej dyrektorów szkół. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. O tym kiedyś napiszę książkę chyba, jak będę miał czas. Pewnie nie będę miał czasu, ale to jest zjawisko niesamowite. Świadomość prawna dyrektorów szkół. Otóż świadomość prawna dyrektorów szkół diecezji radomskiej, jak widać, jest na bardzo słabym poziomie. bardzo słabym. To jest naprawdę coś katastrofalnego, bo ci dyrektorzy tejże diecezji chyba w ogóle nie czytali rozporządzenia, bo nie złożyli ani jednego wniosku do biskupa w ciągu 3 lat. Ani jednego. Tak? A nie wiem, no dosyć dobrze znam mapę, jakby to powiedzieć, religijności Polaków. I Radom to nie jest najbardziej religijne miejsce w Polsce. Naprawdę nie. Także takie odpowiedzi, powiem tak, akurat ta odpowiedź mnie szokowała, bo pomyślałem sobie, ani jednego wniosku przez 3 lata, zero, nikt nawet nie poprosił, nikt. Kompletny dramat. Dramat, katastrofa. No ale mieszkamy w Polsce. Dobra, poprosiłbym dalej. To już było. A tutaj chciałbym, i to tak przeczytam wam tak dokładnie, bo może niedokładnie widać, tak? Chciałbym, żebyście zobaczyli taką próbkę, z czym my na grupie mamy do czynienia, tak? Czyli mówiąc krótko, o czym dyskutują te 3000 osób, które są na grupie Świecka Szkoła Pomorze, tak? W czym sobie pomagamy, z czym się borykamy, z jakimi problemami, jakby to powiedzieć, ludzie się zgłaszają, które tam próbujemy, z którymi próbujemy coś zrobić. Próbujemy, nie zawsze oczywiście skutecznie, tak? To jest świeżynka, słuchajcie, chyba z wczoraj albo przedwczoraj, nie? Żeby nie było, że jakieś starocie rzucam. Nie, nie, to jest świeżyna, tak? Przeczytam. Wiadomość od po prostu jednej z członkiń matki dziecka w gdańskiej szkole, żeby nie było. W skrócie, pierwsza klasa SP, impreza w szkole, Europejski Dzień Języków. Starsze klasy organizują kiermasz poczęstunek z daniami z danych państw. Informacja od pani od angielskiego, że będzie można coś kupić. Dzieci zostały zabrane na imprezę w czasie religii przez siostrę zakonną, a po dzieci, które na religię nie chodzą i są w tym czasie na świetlicy, nie przyszedł nikt. 3 wykrzykniki. I takim sposobem moje dziecko zostało wykluczone z imprezy szkolnej. Wychowawczyni tłumaczy się, że nic nie wiedziała o takiej szkolnej imprezie, że nie było przepływu informacji. Jak temat ugryźć w piśmie do dyrekcji? Wykluczenie i dyskryminacja. Z dyrekcją się pisemkami wymieniamy odnośnie religii na skrajnych. Wiadomo, nie da się. To ostatnie zdanie jest najlepsze. To jest po prostu kwintesencja, jakby to powiedzieć, tej takiej szamotaniny, którą mamy, jakby to powiedzieć, ze szkołami w Gdańsku. Tak? Z dyrekcją się pisemkami wymieniamy. Wiadomo, nie da się. Po prostu kwintesencja. Tak? Oczywiście zmienia się na lepsze, bo ja to obserwuję. Ta nasza uparta walka, to prawda, obijanie się o beton, prawda, drugi, trzeci, czwarty raz w końcu powoduje, że ten beton czasem kruszeje. W związku z tym w wielu szkołach naprawdę dzieje się dużo lepiej. I ja osobiście, jakby to powiedzieć, od jakiegoś roku jestem dosyć zadowolony ze współpracy z urzędnikami w Gdańsku. No bo zmierzamy do konkretnego celu, tak? Znaczy ja w końcu widzę, że my do czegoś zmierzamy w miarę wspólnie. Oczywiście mamy duże rozbieżności interpretacyjne i oczywiście wciąż to nie jest ten stan równości i ten stan praworządności, który ja bym widział w moim mieście, ale jest lepiej. Jest lepiej i myślę, że będzie coraz lepiej. Dobra, to ostatni już bym poprosił, bo generalnie lubię gadać i trzeba mi ograniczać czas, tak? To mówię wszystkim. A to jest zaproszenie. To jest zaproszenie, ponieważ wznawiamy po takiej króciutkiej przerwie takie nasze spotkania, bo mamy jako grupa rodziców świeckich, ale no naprawdę w różnym wieku. Przychodzą ludzie od nastolatka do dziadków 80-letnich, bo okazuje się, że babcie i dziadkowie też starają się dbać o edukację swoich wnuków i to jest mega fajne, naprawdę. W tą sobotę, 1 października o 10 w ECS-ie, sala 333, jest to spotkanie. Te spotkania znane są z tego, że ciastka i ciasta są naprawdę, naprawdę pyszne. To obiecuję i zaręczam, że jest naprawdę mega. Po prostu pycha. No nie ja robię, nie. Nie ja robię i dlatego są pyszne. Także to może być dodatkowa zachęta. Okej, to tyle na prezentacji. I przypomniała mi się ta druga refleksja, która na początku mi wyleciała z głowy. W zasadzie nie refleksja, w zasadzie obietnica. Znaczy chcę wam coś obiecać, tak? Chcę wam obiecać, że jeżeli ktokolwiek z was zwróci się do mnie jako prawnika o jakąś o niezależną opinię prawną na temat tego, co wy tutaj robicie, jak robicie, z kim robicie, kiedy robicie, w jakim trybie, w jakiej formie, także wątpliwości merytoryczne dotyczące prawa, które was reguluje, są dopuszczalne, to ja składam wam publiczną obietnicę, że na pewno pomogę. Ktokolwiek się do mnie zgłosi. Mój numer telefonu, mail jest właściwie publiczny, nie ma problemu żadnego, żeby go znaleźć. Mówię, no mam takie poczucie i to jest generalnie poczucie generalne, jak obserwuję różne organizacje, różne instytucje, że zasadniczo jest straszny problem, jest wielki problem z obsługą prawną takich przedsięwzięć. Czyli mówiąc krótko, z tym, żeby nad wątpliwościami, prawda, nad zagwozdkami, nad tym, co się dzieje, co budzi kontrowersje, żeby był, mówiąc krótko, ktoś, kto jest trochę bardziej niezależny, kto da drugą opinię, albo trzecią, a może czwartą, tak? To taka obietnica na koniec. Ode mnie, osobiście. Dziękuję serdecznie. Dzięki.
Dziękuję.
Tak, miałbym kilka pytań generalnie odnośnie wystąpienia. Nie ma sprawy. Pierwsze, co chciałbym spytać, to ja jestem człowiekiem, który... W sensie generalnie starałem się słuchać bardzo uważnie i gdzieś tam analizować to, co nam pan tutaj omawiał. Natomiast chciałbym spytać o celowość świeckiej szkoły na Pomorzu. W sensie celowość programu. Ponieważ nie do końca byłem w stanie, w sensie gdzieś tam z kontekstu byłem w stanie wyłapać, natomiast chciałbym usłyszeć takie jedno konkretne zdanie a propos celu.
A propos celu. Znaczy powiem tak, my jesteśmy lobbystami praworządności. Ja uważam siebie za lobbystę praworządności. Tak? Generalnie stan faktyczny, stan realny w szkołach, realny. Mówmy o realiach, a nie o teorii, bo teoria jest piękna. Natomiast ta teoria nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż rzeczywistość jest taka, że dzieci nieuczęszczające na religię są dyskryminowane, no pośrednio też rodzice, tak? Za pomocą bardzo różnych technik, za pomocą indoktrynacji religijnej, która się odbywa non-stop w szkołach, z różną intensywnością w różnych szkołach. I generalnie rzecz biorąc, sens świeckiej szkoły polega na tym, że my walczymy o przywrócenie normalności. Ja normalność, zarówno jako obywatel, jako prawnik, uważam za dochowanie praworządności, za zgodność realnych działań, realnych instytucji i ludzi, którzy sprawują władzę, za zgodność tych działań z prawem. Tak? Dla mnie dyrektor szkoły, który umieszcza większość zajęć z religii pośrodku zajęć obowiązkowych, ten dyrektor łamie prawo. To jest moja opinia. Oczywiście można mieć inną opinię. Natomiast ja z tym działaniem walczę, ponieważ uważam je za niepraworządne. Ono jest moim zdaniem niezgodne z prawem. Tak? Tak samo niezgodne z prawem jest to, co na przykład widzieliście na slajdzie. Wykluczenie ucznia z jakiejkolwiek aktywności tylko dlatego, że nie uczęszcza na zajęcia religii, to jest po prostu złamanie prawa. Najzwyczajniej w świecie. I ta sprawa na pewno będzie miała ciąg dalszy. To już obiecałem osobie, która się do mnie zwróciła. Takich przypadków jest oczywiście dużo, dużo więcej. Przypadki, jakby to powiedzieć, niedozwolonej indoktrynacji religijnej dotyczą też nauczycieli. Nauczycieli, którzy są zmuszani przez dyrekcję do odprowadzania dzieci na rekolekcje. Tak. Co jeszcze? Rekolekcje urządzane w szkołach, na salach gimnastycznych, no totalne kuriozum, żeby praktyki religijne tego typu były urządzane w szkole, czyli instytucji publicznej, która teoretycznie ma być świecka, tak? Wiesz, to jest dobre pytanie, fundamentalne. Po co my w ogóle jesteśmy, nie? Bo jak generalnie aktywista działa, to rzadko sobie takie pytanie zadaje. Jedziemy po prostu falą. Jedziemy, działamy, ale po co my to robimy? Otóż generalnie moje poczucie sensu naszego działania, czyli walki o świeckość, jest większe z każdym rokiem. Tak? I to nie tylko dlatego, że w końcu widzę efekty tej pracy i tej walki, bo ewidentnie, jakby to powiedzieć, poczucie jakiejś takiej wiedzy na ten temat wzrasta, tak? Wśród młodzieży też. Ale ja widzę, że ta świeckość, czyli normalność, czyli naprawdę realne oddzielenie strefy świeckiej od strefy religijnej jest zarąbiście potrzebne w naszym kraju. Po prostu jest mega potrzebna. Mega, tak? Bo szkoła nie będzie normalna, dopóty jednocześnie będą w niej istniały jednocześnie dwie narracje. Narracja konfesyjna i narracja oparta na nauce. To jest moje zdanie, z którym oczywiście możecie się nie zgadzać. Możemy o tym dyskutować do upadłego. To jest moje zdanie, tak? Że szkoła to nie jest totalnie miejsce na jakiekolwiek praktyki religijne, na jakiekolwiek symbole religijne, na jakąkolwiek aktywność o charakterze wyznaniowym. To jest moje zdanie, powtarzam raz jeszcze, można się z nim nie zgadzać, ale ja moje zdanie uważam za zgodne z duchem praworządności, zgodne z konstytucją i ustawami, tylko że jakoś tak wychodzi, że te ustawy są łamane. Cóż, mam nadzieję, że odpowiedziałem tak wyczerpująco?
Tak, zacząłem już bardziej rozumieć. Więc teraz pytanie takie fundamentalne, myślę, że dla nas wszystkich tutaj zebranych. Jakie są jakieś konkretne działania, w których my możemy pomóc, taka młodzieżowa rada, bądź czy jest coś, co my możemy zrobić, żeby pomóc świeckiej szkole?
Powiem tak, musicie być bardziej odważni. To znaczy, wiecie, no słuchajcie, mnie stać na szczerość, tak? Was może nie. Mnie stać, bo ja jestem tylko pozarządowcem, tak? Otóż generalnie rzecz biorąc, jesteście za mało odważni, tak? Pewnie rzadko słyszycie krytykę, prawda, od ludzi zaproszonych. Ja łamię pewne konwenanse, ale no po prostu musicie być odważniejsi. Musicie wykroczyć trochę poza tą sztywną ramę, w której jesteście wtłoczeni i musicie zacząć korzystać z narzędzi, które wam dano, tak? Ja nie mówię tam o jakichś tam akcjach watchdogowych, tak? Jeżeli jesteście reprezentacją gdańskich uczniów, jesteście samorządem, tak? Samorządem, podkreślam, to naprawdę musicie artykułować, jakby to powiedzieć, silniej i dobitniej swoje stanowiska. To jest oczywiście moja prywatna opinia, z którą znowu możecie się nie zgodzić, ale jeżeli pytacie mnie pozarządowca, który ma konkretny cel i walczy o bardzo konkretne rzeczy i walczy o praworządność, to jeżeli chcielibyście, co by mnie bardzo cieszyło, bo bylibyście idealnym sojusznikiem mojej sprawy, sprawy tysięcy rodziców, którzy o tym walczą, to musicie się wybić na niepodległość, jeżeli naprawdę, naprawdę chcecie pomóc. Ale naprawdę, naprawdę, tak? Tak naprawdę, naprawdę. Możecie pisać petycje, możecie pisać skargi, możecie uruchomić interwencje dla uczniów, którzy was o to poproszą, bo do cholery jesteście przecież ich przedstawicielami. Mylę się czy nie? Jesteście, tak? Możecie zrobić mnóstwo rzeczy, tylko musicie chcieć i musicie uwierzyć w to, że potraficie i że warto to zrobić, tak? Także no to jest do zrobienia. Fajnie, że jak usłyszałem od Julii Monkiewicz, że spotkaliście się z dyrektorami, no powiem szczerze zupełnie, moim zdaniem takie konsultacje z dyrektorami to powinniście mieć co miesiąc. Tak? Powinniście mieć cykliczne spotkania z dyrektorami szkół, bo to są ludzie, którzy sprawują realną władzę w szkołach, ale realną. Tak? Jeżeli wy nie będziecie mieli dokładnych informacji, czego oni chcą, tak? Jak oni widzą rzeczywistość szkolną, a oni mają bardzo ostre spojrzenie, możecie mi wierzyć. Dyrektor szkoły to jest najtrudniejszy dyskutant, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Tak? Merytoryczny, zawsze dobrze przygotowany, no dobra, no nie zawsze, ale to jest człowiek, który ma władzę. W związku z tym, ja wiecie, przepraszam, że jakby to powiedzieć, tak może wykraczam poza rolę i coś sugeruję, ale wydaje mi się, że zaproszony gość też powinien coś od siebie dać i staram się.
Ja bym tak chciała dodać od siebie do tych spotkań z dyrektorami, to na spotkaniu ustaliliśmy, nie wspomniałam o tym wcześniej, że raz na jakiś czas będą się one odbywały, nie będą one jakieś regularne, cykliczne, ale po prostu jeżeli będzie taka potrzeba, to się spotkamy. Duża część osób z Rady pisze teraz maturę, ma dużo rzeczy na głowie, więc nie jesteśmy w stanie zorganizować tego spotkania z dnia na dzień, ale te spotkania będą się odbywały.
Znaczy, jeżeli można zabrać głos, super. Ja myślę, że nie musimy się przed nikim tłumaczyć. Jako Rada przede wszystkim cały czas podejmujemy działania, które są po prostu zawarte w kompetencjach Rady, integrowanie środowisk młodzieżowych, reprezentowanie młodzieży. Ciężko jest oczekiwać od osób, które niektóre są jeszcze w klasie 7, 8, żeby wychodziły i tak naprawdę wojowały i pisały skargi na konkretne osoby. Myślę, że w Gdańsku, jeśli chodzi w ogóle o sytuację szkolnictwa i lekcji religii, nie ma sytuacji tragicznej, na pewno jeśli chodzi o podstawówki. Musimy pamiętać, to zresztą ustaliliśmy na spotkaniu ostatnim z dyrektorami, że niestety, w sensie dla osób, które są za świecką szkołą, jest mnóstwo osób, które uczęszczają na religię w szkołach podstawowych w Gdańsku. To są fakty. Jeśli chodzi o licea, faktycznie jest tych osób zdecydowanie mniej. Tutaj też często właśnie jest zmiana podejścia dyrektorów, jeśli chodzi o licea, bo chociażby w liceach można z tej lekcji religii bez problemu raczej rezygnować. Myślę, że tak naprawdę my jako Rada wywiązujemy się i ja myślę, że tutaj muszę stanąć w obronie Rady. Kwestia odwagi, kwestia tego, czy wywiązujemy się z kompetencji, myślę, że jest widoczna po prostu po tym, jak Rada zyskuje na rozgłosie w ostatnim czasie, jak Rada dociera do miasta, nawet sam fakt spotkania z dyrektorami. Cieszę się, że jesteś dzisiaj naszym gościem, natomiast tutaj chciałem tylko tak trochę krytyczne zdanie na ten temat wyrazić, że jednak myślę, że Rada faktycznie stara się być odważna, jest odważna i dobrze sprawuje swoje kompetencje. Dziękuję.
Wydaje mi się, że nie powinniśmy stygmatyzować ze względu na wiek i zarówno osoba będąca w 8 klasie szkoły podstawowej, jak i w 4 klasie liceum jest w stanie napisać pismo, jeżeli tylko tego chce. I wiek nie jest tutaj zależnością.
Przypomnę tylko, że osoba, która jest w 8 klasie szkoły podstawowej, nie ma ukończonych 18 lat, nie jest jeszcze, jeśli chodzi o kwestię sprawowania sobą opieki, do końca, jakby to powiedzieć, pełni prawna. Także no, z tej przyczyny tutaj jest ten konflikt trochę też wynika.
Ja nie mając 18 lat pisałam pisma. Wnioski, apele, zalecenia.
Natomiast przypomnę, że tutaj rodzice też podejmują decyzje w naszym imieniu.
Okej, okay. Fajna, fundamentalna dyskusja. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo dyskusja, jeżeli ma z niej coś wyjść, musi być szczera. Ja staram się być w mojej krytyce na tyle szczery, na ile jestem w stanie. I też dziękuję za głosy przeciwne, bo jeżeli nie ma szczerej dyskusji, to nic się nie załatwi. Absolutnie. Ja, jeżeli krytykuję dyrektorów i nauczycieli, a naprawdę krytykuję bardzo często, ja jestem w tym totalnie szczery. Zbieram cięgi albo wdaję się nawet w bardzo, bardzo ostre spory, ale tak trzeba, bo na tym polega demokracja. Jeżeli nie będziemy się spierać, to w zasadzie możemy sobie zapomnieć o normalnym państwie. Jeszcze pytania? Super.
Ja chciałam tylko się odnieść do tego, że jeśli osoba niepełnoletnia jest w stanie być w Młodzieżowej Radzie, jest także w stanie pisać takie sprawozdania. Nie jest to oczywiście wymuszane, każdy ma swoje poglądy. Nie musimy działać jako Rada, natomiast bardzo zgadzam się z naszym gościem, że jak najbardziej powinniśmy działać według naszych własnych światopoglądów i według naszych idei, a nie tego status quo, który obowiązuje w naszym mieście. Dziękuję. I to, że ktoś jest niepełnoletni, nie znaczy, że nie ma prawa do własnego zdania, własnej opinii i posiadania odmiennej opinii od swoich własnych rodziców.
Dobra. Słuchajcie, ja już dziękuję, bo trochę się już czuję niezręcznie, uczestnicząc w sporze, który jest wasz, aczkolwiek zawsze chętnie przyjmę zaproszenie i powtórzę moją obietnicę. Jeżeli ktokolwiek chciał mojej pomocy jako prawnika, mail, telefon zawsze pomoże.
Jeszcze tak ad vocem do pana wypowiedzi, do tej drugiej refleksji w sprawie tych porad prawnych, bardzo dziękujemy, ale jeszcze pragnę przypomnieć tak ogólnie radnym, że mamy opiekę prawną, mamy pana mecenasa, który jest właśnie przydzielony od ratusza i także jak coś, no to on zna statut, zna, ogólnie wie jak działamy i tak, tam także tylko informuje. Dziękuję. Przechodzimy do wniosków oraz oświadczeń osobistych. Kto jako pierwszy chciałby się wypowiedzieć? Widzę że zgłasza się Filip Borawski, zapraszam.
Moi drodzy, tak tylko już właśnie kończąc, chciałbym was poinformować o jednym z moich najbliższych działań, które planuję też jako radny zrobić. Wczoraj w jednej z gdańskich szkół odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Po tych wyborach dostałem, można powiedzieć, że kilka wniosków od osób, że zostały one przeprowadzone w sposób nieuczciwy. Komisja wyborcza zachęcała ludzi do oddania głosu na jednego z kandydatów. Także osoby, które liczyły głosy, nie były z komisji, która była do tego wyznaczona, była wcześniej lista. Niestety nie udostępniono także regulaminu wyborów. I także poproszono mnie, że w ramach swoich możliwości, żebym też wsparł i trochę właśnie tą szkołę, i też, żeby jakoś ten konflikt rozwiązać, oczywiście statutowo, bo nie chcę, żeby pewne sytuacje się powtórzyły. Wiem też, że trzeba być bardzo ostrożnym, jak się takie rzeczy robi, ale takim moim pierwszym celem jest spotkanie się z dyrekcją i z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów. Też niestety opiekunów samorządu podczas tych wyborów nie było. Nie sprawowali opieki nad komisją. I myślę, że taka rzecz nigdy nie powinna się zdarzyć. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Zapraszam, Zuzia.
Hej wszystkim. Chciałabym złożyć rezygnację z funkcji pełnionej przeze mnie w prezydium, czyli sekretarzyni Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby? Zapraszam.
No więc znowu tu jestem. Generalnie nie wiem, czy tutaj nawet pierwsze przemówienie bez oświadczeniach osobistych. Zatem z dnia 28 września 2022 roku chciałbym złożyć rezygnację z mandatu w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska. Rezygnacja, czyli powód ma podłoże osobiste, ma również podłoże w związku z tym, że przejmuje bardzo ważną funkcję w organizacji harcerskiej, w zarządzie powiatowym, dlatego stwierdziłem, że Młodzieżowa Rada jest to organ, który zawsze bardzo szanowałem, który zawsze podziwiałem za działanie, w którym zawsze chciałem działać. Również na tej funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej. Natomiast po prostu ostatni czas pokazał mi, że jednak to jest czas, żeby złożyć rezygnację. Bardzo oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które wspierały mnie w działalności w komisji rewizyjnej, jak i w innych komisjach, w których byłem członkiem. Są to naprawdę bardzo, bardzo dobre wspomnienia z UMSB, z wiele przyjaźni, które zawiązałem do tej pory. Jest to bardzo wartościowe. Natomiast tak za miesiąc będziemy przegłosowywać uchwałę rezygnacyjną. Także dziękuję wam bardzo za ten rok tak naprawdę wspólnej pracy i mam nadzieję, że komisja rewizyjna i przyszły przewodniczący nie będzie miał dużo pracy, że razem jakieś tam zagwozdki i wątpliwości będziecie rozwiązywać wspólnie rozmową, dialogiem, z uśmiechem na twarzy i życzę wam wszystkim powodzenia i dziękuję.
Dziękuję bardzo, z bólem serca. Czy ktoś jeszcze chciałby coś od siebie dodać?
Tylko tak jeszcze krótko na koniec, bo myślę, że to jest ważne jeszcze odnośnie tamtej dyskusji, ale tylko już tak finalizując do tego, co powiedziała Stefa. Fajnie, że mamy postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, tu się zgadzam w 100%, tylko chcę, żebyśmy pamiętali, szczególnie po ostatnim spotkaniu z dyrektorami i dyrektorem, że najważniejszy dla Rady jest dobry kontakt z dyrekcjami po to, żeby później faktycznie jakieś zmiany móc wprowadzać. Jeżeli będziemy dążyć do konfliktu, no to niestety nic nie będzie możliwe, żeby zrealizować. Także działajmy. Jeżeli tutaj są głosy, żeby robić, żeby dalej działać w tym temacie układania planów lekcji i tak dalej, róbcie to. Ja się z tym zgadzam. Ale pamiętajmy o tym też, że dyrekcja czasem ma związane ręce, o czym było na spotkaniu, o czym było mówione między innymi, że czasem nie da się po prostu tej religii dać na koniec dnia bądź na początek. To taka moja prośba do wszystkich radnych. Pamiętajmy o tym i jeszcze po sesji, bo do mnie tutaj zawitał znajomy, który ma kilka upominków, długa historia, kto, ale to kilka osób będzie wiedziało. Michał, Julka, nie ma Igora Dorawy, żeby po sesji zostali przy stanowisku prezydium. Powiem, o co chodzi. Dzięki.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim razie dziękuję wam wszystkim za przybycie. Zamykam obrady 5. sesji. Do zobaczenia za miesiąc.